serdecznie witam wszystkich Państwa. Ja się nazywam Mariusz Roszkiewicz. I zapraszam na chwilę refleksji na temat tego, w jaki sposób kształtował się proces rozchodzenia się dróg Kościoła i synagogi. Była piękna wiosna roku 30, albo 33, jak tutaj nam Pan odpowiada, kiedy to w judaizmie biblijnym pojawiło się nowe ugrupowanie, a mianowicie judeo-chrześcijanie, czyli Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Teraz, proszę Państwa, ciekawostka i pytanie. Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, czyli Bogiem. Proszę sobie pomyśleć, bo ja, szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek mam opcję, za którą optuję. Za opcją, czy optuję. Mianowicie, jakbym 10 lat temu głosił tutaj ten wykład. Państwo jeszcze na świecie wtedy nie było, bo to takie małolaty.
Dziękuję.
To powiedziałbym tak, że z czasem, od tego roku, od chwili zmartwychwstania, mijały lata, może nawet dziesięciolecia, i myślałem sobie, pod koniec pewnie pierwszego wieku dotarła do wszystkich chrześcijan prawda, że Jezus to osoba boska. Nie tylko Mesjasz, ale Syn Boży, znaczenie Bóg. Nie Syn Boży małą literą, tak jak Izraelici też się nazywali synami Bożymi, ale zapraszano wszystko zarezerwowane specjalnie. Dzisiaj, proszę Państwa, po jakichś badaniach, które były prowadzone, dzisiaj śmiem twierdzić, ale można się ze mną nie zgadzać, że w momencie, kiedy Piotr i Jan dobiegli do grobu Jezusa, zobaczyli pusty grób Jezusa, w tym momencie dotarła do nich prawda, Jezus jest Bogiem. Ciekawy jest to temat i tak naprawdę mało kto się tym zajmuje. Prawda? Nie wiem, czy się zastanawialiście w ogóle, kiedy mogło to się pojawić taka zupełna świadomość bóstwa Chrystusa. Dzisiaj osobiście jestem przekonany, że od momentu zmartwychwstania, ewentualnie 50 dni później, kiedy Duch Święty jeszcze oświecił ich umysły, tak żeby też...
Ale Piotr wcześniej.
Mianowicie?
Nie, on jako Mesjasz, ale człowieka.
A, tak.
Czy rozumiał, czy
to okej, to, że powiedział, że jest Synem Bożym, to właśnie, czy rozumiał, że to jest Synem Bożym? Właśnie. To o to jest pytanie.
Nie wiemy.
Ale proszę Państwa, chcę powiedzieć, może dlaczego tak sądzę. Mianowicie, w czasie swojej trzyletniej, przyjmijmy, działalności, Jezus dawał coś, co tak w cudzysłowie nazwałbym przebłyskami bóstwa. I powiedzmy sobie tylko o kilku takich rzeczach. Otwórzmy sobie na przykład Ewangelię Marka, drugi rozdział, kiedy widzimy uzdrowienie człowieka sparaliżowanego w Kafarnaum, w domu Piotra. Tam się teściowa Piotra użyła, że jej dach rozbierają, no ale dopiero co ją uzdrowił, więc nie wypadało tak Panu Jezusowi afrontu robić. Ale popatrzmy, co czyni Jezus. Mówi, Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. W Starym Testamencie Bóg jest tym, który może odpuszczać grzechy. Tylko i wyłącznie Bóg. Uczeni w Piśmie, którzy są świadkami tej sceny, ciekawostka, nie mówią tego, ale myślą. Czemu On tak mówi? On bluźni. Kto może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Jezus stawia się w pozycji Boga. Zachowuje się jak Bóg. Odpuszcza grzechy.
Znaczy, on informuje, tylko nie odpuszcza, tylko odpuszczają.
Okej, dobrze, ale proszę zobaczyć, jaka była reakcja. Odpuszczają ci się, to jest to tak zwane passivum divinum, rzeczywiście, bo Bóg odpuszcza grzechy, ale co, jaką recepcję mają uczeni w Piśmie? Że to Jezus robi. Czemu On tak mówi? On bluźni. Kto może odpuszczać prócz Boga? Czyli oni rozumieją, że to nie Bóg, tylko On się stawia tak jakby w pozycji Boga. Więc coś, co Stary Testament przypisuje Bogu, teraz mamy przypisane do Jezusa. Dalej, w tej samej scenie oni tego nie wypowiadają na głos, a Jezus mówi, czemu te myśli nurtują w waszych sercach? Jezus czyta w ludzkich myślach. Ta cecha również w Starym Testamencie przypisana jest tylko Bogu. Mamy Psalm 139, Panie przenikasz w nasz niecały, choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Tylko Bóg zna ludzkie myśli. Dwie prerogatywy Boga w jednej scenie, które Stary Testament przypisuje Bogu Jahwe, teraz mamy przypisane Jezusowi. Później Pan Jezus pojawia się w dzień szabatu w synagodzie. Kilka razy. I za każdym razem, gdy dokonuje uzdrowień, konfrontacja, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. W Starym Testamencie to Bóg jest Panem Szabatu, a tu nagle Jezus stawia się w pozycji Boga i mówi, Syn Człowieczy, czyli ja, tak o sobie mówił, jest Panem Szabatu. Samo sformułowanie Syn Człowieczy generalnie było rozumiane jako człowiek, ale kto już czytał Księgę Daniela, to nagle się okazuje, że ta wizja Syna Człowieczego zaczyna być identyfikowana, że pojawia się tam postać Mesjasza. Ów Syn Człowieczy to nie już zwykły człowiek, ale to tytuł mesjański. I Chrystus w tym sensie odnosi ten tytuł do siebie i mówi, że to On jest Panem Szabatu. Popatrzmy, idźmy dalej. Teraz się zatrzymajmy przez chwilkę na motywie może imienia. Albo nie, motyw imienia zostawimy może na później. Najpierw na samych słowach. Trawa usycha, więdnie kwiat, a słowo Pana trwa na wieki. Mamy takie coś w psalmach, pewnie w Starym Testamencie. Słowo Pana trwa na wieki. Słowo Boga Jahwe. Przychodzi Jezus i mówi tak. Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą. Nie słowa Pana Boga Jahwe, tylko moje. Znowu stawia się na równi z Bogiem Jahwe. To musiało Żydów szokować. Dalej. Dla Żydów, jak wspomnieliśmy, nawet dla tych bardzo minimalistycznych ugrupowań, jak Sadyceusze, wszyscy przyjmowali pięcioksiąg. A co na to Jezus wskazany na górze? Słyszeliście, że powiedziano coś tam w pięcioksięgu, ale co tam? Ja wam powiadam. Wow! Nie tylko, że stawia swoje słowa na równi ze słowami Najświętszej Księgi, samego Boga Jahwe, to jeszcze jakby staje w kontraście z nimi. Bo mówi coś, co bardziej radykalizuje to nauczanie, które zapisane jest w Torze. Prawda? Czyli taki totalny szok. Dalej, proszę Państwa, gdy się trzymamy tych słów, to mamy 613 przykazań, o czym mówiliśmy już. Pamiętamy, ile mamy przykazań?
613.
Plus mur.
Jedno z nich brzmi w rodzaju 9.3 po już potopie, uwaga, nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. Tadam. Przychodzi sobie Pan Jezus w Kafarnaum, 6 rozdział Jana. Ja przepraszam, że będę tłumaczył dosłownie, a nie jak taki uduchowiony tłumacz Biblii tysiąclecia, pewnie z przekrzywioną głuszką. Jeżeli nie będziecie spożywali sami. Dosłownie tłumaczymy. Jeżeli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego. I nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Jedno z 613. Nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. Jeżeli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego i pili krwi, nie będziecie mieli życia. Jezus wprost sprzeciwia się jednemu z tych przykazań. I to jest ten moment, kiedy wszyscy od Jezusa odchodzą, bo są zszokowani, jak można się przeciwstawiać Bogu z Starego Testamentu, Pięcioksięgu. I nawet apostołowie tak wiszą na włosku, czyli wy chcecie odejść. To jest ten moment. Bardzo ciekawa jest to technika kompozycyjna świętego Jana, bo święty Jan stosuje coś takiego, co nazywa się metodologicznym nieporozumieniem, które polega na tym, że specjalnie wprowadza nieporozumienie pomiędzy rozmówcą a Jezusem, żeby Jezus, wyjaśniając to nieporozumienie, załagodził sytuację i wyjaśnił dokładnie, o co mu chodzi w jego nauczaniu. I popatrzmy, tak idzie od samego początku, rozdział po rozdziale. Drugi rozdział. Kana Galilejska. Wina nie mają. Czy to moja, lub twoja? A Maryja zdaje się nie rozumieć Jezusa. Zróbcie, co wam powiem. Nieporozumienie między Maryją a Jezusem, prawda? No i Jezus biedny musi dokonać pierwszego cudu. Przyspieszył swoją działalność. Trzeci rozdział. Przychodzi sobie Nikodem. Musicie się powtórnie narodzić. On się drapie w głowę zaraz, zaraz. Facet, będąc starym człowiekiem, ma wejść do łona mamy. O co tu chodzi? No Jezus wyjaśnia, o jakie narodzenie mu chodzi. Czwarty rozdział, Samarytanka. Chcesz, to dam ci wody żywej. Hurra, daj mi tej wody, bo studnia głęboka, ja nie mam czerpaka, droga daleka. Ona o jednym, ono drugim. Później Jezus wyjaśnia, że chodzi mu o Ducha Świętego. No bo woda życia w 7 rozdziale jest identyfikowana. Mówił to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący. Za każdym razem mamy nieporozumienie i Jezus je łagodzi poza jedną sytuacją. poza Eucharystią. Jeżeli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego i pili Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Tutaj bardzo widać wyraźnie, jak Jezus kładzie nacisk na realną swoją obecność. I w tym wypadku nie łagodzi, tylko podkręca. Popatrzmy, ile razy tam się to powtarza, to znamie, prawda? Jest świadomy, że wszyscy praktycznie od Niego odchodzą. Czyli Jezus sprzeciwia się przykazaniu zapisanemu w Torze, wprost. Dokładnie stawia się, można powiedzieć, tak jakby w kontrapozycji do Boga Jahwe Starego Testamentu. I teraz może przejdźmy do motywu imienia, prawda? Proszę.
A ten dzień Wam mówi, że nie przyniósł. Nie przyszedł znieść.
Okej, okay, tak. Mówi, że nie przyszedł znieść prawa proroków, ale je wypełnić. I z tych 613 przykazań, o których mówiliśmy, proszę Państwa, część dotyczy moralności, część dotyczy kultu. Gdy Jezus mówi, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, mówi o przykazaniach moralnych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Natomiast przykazania dotyczące kultu znosi niekiedy sam już za swojej ziemskiej działalności. Na przykład w 7 rozdziale Marka czytamy nie to, co wchodzi w człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co wychodzi, myśli, zabójstwa i tak dalej. I Marek dodaje, w tym momencie uznał wszystkie pokarmy za czyste. Czyli Jezus znosi wprost przykazania kultyczne, rytualne, a nie moralne. A moralne zachowuje i te wypełnia. W czym wypełnia? Wypełnia duchem miłości Pana Boga i bliźniego.
Przykazanie 93 jest jedynym przypadkiem, w którym wprost znosi jedno z przykazań.
To jest w rodzaju 9,3. Nie jest przykazanie
9,3. Czy to jest to jedyny przykład?
Nie, kiedy... można by znaleźć więcej, ale mi się wydaje, że to jest takie najbardziej radykalne. Prawda?
Tutaj... Tak, bo uzdrowienie w szabat będzie można, czyli można by przyjąć, że uzdrowienie w szabat było wypełnieniem przykazania, no bo Żydzi mówili, nie można uznawiać w szabat, tak? A skoro
tak.
Jest, czyli to było wypełnienie przykazania miłości, tak?
Można.
Ze względu tak. na miłość.
Tak. Ale też ze względu na to, że Jezus się stanie w pozycji Boga Jahwe. To Bóg Jahwe ustanowił, że szabat nie wolno uzdrawiać, ale ja jestem Panem szabatu, czyli ja jestem Bogiem, więc ja teraz znoszę to przykazanie. I można, od tej pory można.
Co druga, jak ortodoksyjny Żyd ma w szabat zawał albo wylew, to co, umiera?
Tylko nie, tylko przy zagrożeniu życia bezpośrednim. Można pomóc. Bezpośrednie zagrożenie życia, nie? Ale iść do decyzji, albo to nie. Dalej, proszę Państwa, trzymajmy się może tego. Mamy psalmy wstępowania w Starym Testamencie, bo 3 razy Żydzi w ciągu roku wędrowali do Jerozolimy na pielgrzymki, śpiewali te psalmy. Gromadzili się w świątyni w imię Boga Jahwe. Imię Boga Jahwe nie wypowiadano na głos od czasów niewoli babilońskiej. Gdzieś miałem taką sytuację fajną, że siedzieliśmy na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, mieliśmy wykład ze spalni hebrajskiej, i nasz profesor poprosił Richard, please read this text from Isaiah. No i Richard, jak przeczytał, to wypowiedział na głos imię Boga Jahwe przy Żydzie ortodoksyjnym. Nasz profesor zzieleniał najpierw, później zbladł, później zczerwieniał i wyszedł. I mieliśmy 2 godziny wolnego. Prawda?
Cieszy się wolnego.
Tak. Wtedy byliśmy studentami, jacy to naukowcy. Natomiast, proszę Państwa, popatrzcie, imię Jahwe tylko wypowiadał 3 razy w Jom Kippur, najwyższy kapłan w miejscu najświętszym. Natomiast popatrzmy, Żydzi gromadzili się w świątyni w imię Jahwe. Żydzi mają minianę, czyli 10 osób musi być zgromadzony w imię Jahwe. Prawda? Żeby była modlitwa ważna. W synagodze gromadzą się w imię Jahwe. A Jezus co na to? Gdzie 2 lub 3 gromadzą się w imię moje. Wow. Nie w imię Boga Jahwe, tylko moje.
Ale jak zawsze to obchodzą, bo zwój to się liczy za jednego. Nie?
Na przykład. Albo też mi się czasem zdarzało, wędruję sobie uliczką Jerozolimy, właśnie przyszła pora na modlitwę, jest ich 9, no to biorą mnie 10 i przypadkiem mnie pytają, czy nie jestem Żydem. Zakładają, że tak i już jest 10, prawda?
A potem wreszcie się mówi, że nie jest.
Tak, są nieświadomość. Dalej, proszę Państwa, Jezus, gdy odchodzi z tego świata w niebowstąpienie, Marek 16 rozdział. Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Egzorcyści żydowscy, wędrowni, na przykład mamy w Dziejach Apostolskich takie sceny, gdy wyrzucali wcześniej imię, to w imię Boga Jahwe. Nie wypowiadali go, wypowiadali pewnie Baruch, Adonai albo inne słowa, ale imię Boga Jahwe, Jezus mówi, imię moje złe duchy będą wyrzucać. Pamiętamy scenę uzdrowienia Syryjczyka na Amana przez Elizeusza bodajże? Kojarzymy? On się zdenerwował, żeby się kazał popływać w Jordanie i mówi tak, myślałem sobie, wyjdzie, potrząśnie ręką nad miejscem chorym i wezwie imienia Pana. Przy uzdrowieniach wzywano imienia Pana. A co na to święty Piotr, jak wchodzi do świątyni?
Imię Jezusa
Nazarejczyka, sta cicho. Nie w imię Boga Jahwe, ale w imię Pana. Czytamy. I teraz idąc dalej, trzymajmy się może Ewangelii Jana. Siedem mamy formuł objawieniowych, gdzie Jezus mówi tak. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem bramą owiec. Ja jestem do określenia. A nagle w pewnym momencie mówi tak. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. To mamy po grecku, egoimi. Przełóżmy to na hebrajski. Dokładnie. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem Jahwe, pomrzecie w grzechach swoich. To był szok dla Żydów, jak to usłyszeli. I dlatego, kochani, mamy masę takich przebłysków bóstwa, które apostołowie mają w łbie. Przychodzą i widzą pusty grób i najprawdopodobniej widzą pusty grób, wiecie jak? Nie, że tutaj sobie leży ta chusta, która była na głowie, a tutaj zwinięty całun, tylko najprawdopodobniej widzą całun nienaruszony, całą strukturę, bo gęste oleje na płótnie szybko skorupieją, czyli widzą kształt mumii egipskiej, ale dotykają, patrzą, że jest pusta w środku, tak jak Jezus przez te mury przenikał, prawda? To jest moment, w którym dociera do nich, to musi być Syn Boży, czyli Bóg. I to jest też niezwykłe ciekawe, że gdy apostołowie zaczęli wierzyć w bóstwo Jezusa, to oddawali cześć Bogu Jahwe w osobie Jezusa. I to jest niezwykle interesujące, bo logicznie rzecz biorąc, powinien ufać monoteizm, skoro są trzy osoby boskie, prawda? A oni wiedzą, Bóg jest jeden, bo są Żydami, i my oddajemy temu jedynemu Bogu Jahwe cześć w osobie Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem z tego wynika. I tak rodziła się prawda o Trójcy Świętej. Ale myślę, że musiałem to do nich dotrzeć bardzo szybko, być może już w momencie zmartwychwstania, albo w dniu pięćdziesiątnicy. I to jest oczywiście pierwsza, najbardziej podstawowa kość niezgody pomiędzy tymi, którzy w Jezusa uwierzyli, a z tymi, którzy go odrzucili. Bóstwo Chrystusa. Idąc za tym, drugi ważny moment teologiczny, wciąż jesteśmy w 30-33 roku, jeszcze tylko nam 105 lat zostało do końca. A, proszę.
Właściwie Jezus dosyć czas symboliczny, prawda? Mówi, że ja jestem innym krzewem, ja jestem drogą, prawda? To są symbole jakby. Natomiast w momencie, kiedy mówię, ja jestem ciałem, który wstąpił z nieba, no ta reakcja jest taka, że odchodzą. Czyli tutaj nie traktują ci słuchający tego, by tej wypowiedzi jako symbol, tylko po prostu dosyć.
Dokładnie.
Dlaczego w tym momencie dosłownie?
Dlatego, że Jezus bardzo mocno to podkreśla na kilka sposobów. Za każdym razem, gdy na przykład wyjaśnia, co to znaczy, że jest krzewem we mnie, to we mnie trwa, trwać we mnie, to zachowywać moje przykazania i tak dalej. Wyraźnie mówi, że to symbol. Natomiast tutaj tak mocno podkreśla swoją realną obecność w tym chlebie, prawda, mięsie, właściwie, że dopytują go co chwilę, a on wciąż do tego wraca. Przez co daje sygnał, że tym razem nie chodzi o symbol. Tym razem nie. I dlatego oni są zgłoszeni i odchodzą, prawda? A w innych przypadkach zgadza się z taką właśnie symboliczną interpretacją, że on tam jest bramą owiec, czy tam dobrym pasterzem i tak dalej. Notabene to sformułowanie, że jest dobrym pasterzem, czy ta winnica, obraz winnicy, to wszystko też jest ze Starego Testamentu. W Starym Testamencie też Bóg, Pan jest mym pasterzem, nie takim niczego. A tym razem Jezus, ja jestem dobrym pasterzem. znowu się stawia na pozycji Boga Jahwe, prawda? Proszę.
A to takie odkrycie, że jest Mesjaszem, to też było stopniowe, czyli że najpierw jakby uczniowie traktowali Jezusa jako rabina, powiedzmy.
Tak, najpierw jako nauczyciela, jako zwłaszcza to mamy w Ewangelii Marka, to mamy bardzo jasno widoczne, tak zwany Mesjasz Wychalis, czyli tajemnica mesjańska. Słyszeliśmy coś takiego?
Tak.
Michał Wim dzisiaj o tym mówił?
Tak.
W każdym razie widzimy, że przez pierwsze 8 rozdziałów Marka Jezus zakazuje mówić, że jest Mesjaszem, prawda? Nawet demony się dorywają. Wiem, kto jesteś, święty Boży. A Jezus mówi, nie już, że jest niego. Czyli Jezus zakazuje mówić i dopiero w 8 rozdziale, 29 wierszu Piotr odkrywa, ty jesteś Mesjasz. U Marka, ty jesteś Mesjasz. U Mateusza 16, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I
Mesjasz, ale nie Bóg.
Tak, tak. I jak już apostołowie załapali, że Jezus jest Mesjaszem, to wtedy pozwala tym mówić. Już się ten sekret mesjański znika po 8 rozdziale Ewangelii Marka. Aczkolwiek wciąż jeszcze nie do końca apostołowie są pewni, jakim jest Mesjaszem. I dlatego tu mówimy, i to jest, też chciałbym się z Państwem tym podzielić, bo to jest ciekawostka taka. Zazwyczaj mówimy, i tak jak widzieliśmy w tych różnych ugrupowaniach, bardzo wielu Żydów, może większość Żydów, sądziła, że Mesjasz to będzie Mesjasz polityczny, który poprowadzi naród do walki i wyzwolenie z niewoli rzymskiej. Dlatego też teksty Starego Testamentu, które mówiły o na przykład cierpiącym słudze Jahwe, kojarzymy, Izajasz, prawda? Żydzi nie odczytywali tego jako teksty mesjańskie. Mówili, okej, okay, chodzi o jakiegoś sługę Jahwe, kogoś, kto niewinnie cierpi, może tak jak Hiob, ale nie mówili, to jest Mesjasz, dlatego że Mesjasz nie może cierpieć. Mesjasz musi poprowadzić do walki, być zwycięskim wodzem, być potężnym królem, a nie wisieć na krzyżu i umierać za kogoś, prawda? Żydzi nie zgadzali się na teksty mówiące o cierpieniu, że są to teksty mesjańskie. Dopiero chrześcijanie, widząc to, co się działo w momencie męki śmierci Chrystusa, czytając choćby psalm 22, prawda, gdzie jest, można powiedzieć, proroctwo o Mesjaszu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, z chorawców mnie opadła, rozrzucają moją słuchnię, przewodzi moje ręce i nogi, kości jego nie będą łamane, czy tam spoliczyć mogę wszystkie moje kości. Tak, cały psalm 22, mówiący o cierpieniu kogoś, kto umiera niewinnie, zaczęli stosować do Chrystusa, prawda, do jego męki. I właśnie później te... Wiecie co? Jest takie coś. Szedł sobie Szaweł z Tarsu. Za chwilkę do niego dojdziemy, bo dojdziemy do roku 36. Na razie jesteśmy jeszcze w 33. Spotkał Chrystusa pod bramami Damaszku w jakiejś tajemniczej wizji. Zniknął na 3 lata. Na pustyni w Arabii. I nigdzie nie jest w Biblii napisane, co on tam robił. A ja wiem, co on tam robił. Wiecie, co robił? Czytał Biblię. Czytał Biblię, wertował na wszystkie możliwe sposoby i załapał, że wszystkie te teksty, które mówią na przykład o cierpieniu Mesjasza, że jednak są to teksty mesjańskie, choć faryzeusze i Żydzi w ogóle generalnie nie widzieli tutaj zapowiedzi mesjańskiej.
Ale można powiedzieli, a myśmy się spodziewali.
Tak, oni nawet w momencie w niebo wstąpienia. Czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, prawda? Proszę.
Czy problem faktycznie leżał w samym aspekcie cierpienia, jako negującym esencję, bo judaizm, patrząc na ten ostatni schemat, zakładamy, że nie my jesteśmy linią boczną, tak? Chrześcijaństwo, czyli to, co zyskaliśmy dzięki nauce Jezusa Chrystusa, jego misji, jego celu, jego obecności i tak dalej, to jest prosta kontynuacja judaizmu. Judaizm był prawdziwą wiarą w prawdziwego Boga. Do momentu Jezusa Chrystusa jesteśmy w 100% zgodni, prawda? I teraz oto pojawia się, absolutnie nie chcę obrazić syna szefa, ale oto pojawia się jakiś facet, celowo to upraszczam, tak? Jakiś kolej z długimi włosami i mówi, jestem Bogiem. Teraz wyobraźmy sobie, mamy XXI wiek, ląduje we Francji, nie wiem, w Hiszpanii, wszystko jedno, w Polsce tu wychodzimy, stoi facet z długimi włosami,
i zaczyna opowiadać. To jest czysto teoretycznie możliwe. Ale zaraz. I ma, bo on im daje dowody, on im pokazuje, jest ścisłe powiązanie ze przekazem Starego Testamentu, z tym, co robi, jak robi. I teraz my o to patrzymy na to. My, ludzie współcześnie żyjący w XXI wieku, po 3 latach studiów teologicznych u dominikanów, kurczę, uwierzylibyśmy. Nie, zastanówmy się tak chwilę, bo sam czy on był cierpiący, czy nie, moim zdaniem obcowanie z Bogiem, bo to się do tego sprowadzało, tak? To był Bóg uczłowieczony, znaczy Jego można było fizycznie dotknąć, klepnąć po plecach, posłuchać, co mówi, usiąść z Nim razem, zjeść sałatkę. No, dosłownie, nie w przenośni, on siadał z nami piekrypki, i ja, tak? Jakby człowiek dzisiaj, w XXI wieku, mógł usiąść koło Boga i go dotknąć. Ja bym też nie uwierzył, mówię szczerze. To jest tak niepojęte, tak nieogarnialne dla ludzkiego umysłu.
Ale może dlatego właśnie Bóg wybrał tamte czasy.
Ale to nie ma znaczenia czasu. Jeżeli wierzymy, bo to przekonanie o tym, że siedzimy, mówię, przy jednym stole i rozmawiamy z Bogiem, to no moim zdaniem umysł przeciętnego człowieka, nieważne, czy to był rok 30, czy 31, czy 29, czy to jest 2019, to jest nie do ogarnięcia. To jest nie do ogarnięcia i ja się nie dziwię im, że 5 czy 6% uwierzyło, a 93 czy 5%. Możemy się dziwić, że dzisiaj, mając już taki postmodernizm, ale że wtedy 95% nie łykało tego tematu.
Zobacz, że masz dzisiaj większość na świecie tylko Mesjasze, go zobacz naraz.
Ale kto z nich twierdzi, ale zaraz. Mesjasze, dobra, ale kto przyjmuje, że to jest Bóg?
No ale ci goście są...
Mówimy o tym, że to jest Bóg.
Sztuka jest poznać tego prawdziwego.
No dobra, przyjmujesz to tak, ale ta
sztuka... Czyli nie dziwimy się tak bardzo, że Żydzi odrzucili Mesjasza?
Znaczy ja się nie dziwię.
Tak, oczywiście.
Nie dziwimy się, że go przyjęli.
Tak, tak. No to jest prawda. Faktem jest, proszę Państwa, że nie było wtedy znany ateizm w takiej formie jak dzisiaj, rodem z oświecenia. Wtedy wszyscy ludzie praktycznie wierzyli w Boga, w Bogów lub Boga. No i wspomnieliśmy też o tych różnicach mentalnościowych, więc może w tym świecie semickim łatwiej było uwierzyć niż nam, ludziom wychowanym o tych zasadach logiki i tak dalej, w kulturze. Ale mimo wszystko rzeczywiście tak jest, że jakbym nagle zobaczył kogoś, kto mi mówi coś dokładnie przeciwnego niż jest napisane w mojej najświętszej księdze, to duży znak zapytania, czy człowiek by za nim poszedł, czy nie. Natomiast musiało być w Jezusie coś takiego, że On fascynował ludzi i miał niesamowity respekt. Musiało, i nie wiemy, co to jest, no, wiemy, że to jest bóstwo, ale w takim sensie, no popatrzcie, gość ustaje w synagodze w Nazarecie, przeczytał o Mesjaszu i mówi, dzisiaj się to spełniło, ja jestem Mesjaszem. No to wszyscy wyprowadzili go na górę, wystarczyło pchnąć. A on nagle przeszedł przy pośród nich, oddalił się. Wow. Musiało być coś takiego w nim, nie wiem, on spojrzał na nich i oni się tacy poczuli malutcy. Jakiś autorytet niesamowity, prawda? To była jakaś siła przyciągania Jezusa. Ale wędrujemy dalej. Właśnie, więc myślimy sobie, że taki Paweł musiał przeczytać dokładnie Stary Testament, pewnie też wersję Septuaginty i wiele tekstów, które sami Żydzi nie uznawali za mesjańskie, on uznał za mesjańskie i tak już głosili chrześcijanie. Ale proszę Państwa, chciałbym się podzielić też taką ciekawostką, która jest wynikiem badań ostatnich lat. Tak, dlatego jeszcze bardzo to jest nieznane w Kościele, nawet wśród naukowców. Zazwyczaj uznajemy, jest w tym zdecydowanie część, duża część prawdy, że Żydzi oczekiwali Mesjasza,
politycznego, albo dwóch Mesjaszy, tak jak w Qumran. Widzieli w nim jakiegoś przywódcę duchowego, religijnego, ale jednocześnie też właśnie takiego administratora, być może nawet wojskowego, skoro powstanie. I proszę Państwa, do niedawna sądzono tak, to chrześcijanie wymyślili Mesjasza cierpiącego, że Żydzi właśnie w czasach Chrystusa nie spodziewali się kogoś takiego i te teksty o cierpieniu nie odnosili do Mesjasza. Wyobraźcie sobie, że w roku 2010, 9 lat temu, taki profesor Israel Knoll z Uniwersytetu Hebrajskiego opublikował książkę zatytułowaną The Suffering Messiah Before Jesus. Cierpiący Mesjasz przed Chrystusem. Opublikował ją, badając teksty kumrańskie. Kumrańczycy czekali na dwóch Mesjaszy. Ale przeczytał i powiedział, kumrańczycy czekali na Mesjasza, który cierpi. To jest Żyd, Israel Knoll. Więc tę książkę zdecydowanie środowisko naukowe odrzuciły. Powiedziały, co się on tutaj kręci. Przecież to chrześcijanie wymyślili Mesjasza cierpiącego. I wyobraźcie sobie rok 2014. Jedzie do Jordanii, taki fascynat starożytności żydowskich, właśnie Szwajcarz, Dawid Josefsen. To, wy to znacie tę historię?
Znaczy połowa.
Grupa biblijna,
profesor opada dalej, bo ci, którzy byli na biblijnej, znają, a reszta nie.
To skracając. Dawid Josefsen kupuje sobie w Jordanii gdzieś stelę kamienną, bo się interesuje takimi antykami, prawda? Zobaczył jakieś napisy hebrajskie, pewnie cło zapłacił, przywiózł sobie do domu. My stawiamy w ogródku co? Krasnale. Co pobożniejsi Matkę Bożą stawiają, na przykład zakonnicy. A on se postawił w swoim ogródku kamienną płytę, którą kupił gdzieś tam w Jordanii. A ponieważ on nie jest badaczem takim, ale się takim fascynatem, amatorem, zaprzyjaźnia się też z ludźmi, którzy się tym naukowo zajmują, więc odwiedza go pani profesor Ada Jordani, notabene też z Uniwersytetu Hebrajskiego. Wędrują sobie pewnie z lampką wina po ogrodzie i nagle ona... Lampka wina jej wypada,
rozstrzaskuje się. Kulamowa,
nie macie.
Kulamowa, bo Michał zawsze tak łagodzi. No i mówi tak, masz pisma kumrańskie wyryte na kamieniu. Była w szoku. Przebadali stelę. Okazuje się, że dzisiaj nosi ona nazwę Objawienie Gabriela. Anioł Gabriel mówi do Pana Panów. A Pan Panów to jest Mesjasz. Wystarczy sięgnąć właśnie do tradycji starotestamentowej i pozabiblijnej. Mówi tak, będziesz cierpiał, ale po trzech dniach ożyjesz. To nam. Jeszcze takie to jest dziwne, ale myślimy, okej, no jak już Pan Jezus zmartwychwstał po trzech dniach, cierpiał, później tam stelę wymyślili. Badania pokazują, proszę Państwa, tak na 99%, że stela powstała około 20 roku przed Chrystusem. Czyli jeszcze Pana Jezusa na świecie nie było. Czyli musiał być jakiś odłam judaizmu, który wiedział, czyli tak interpretował teksty Starego Testamentu, że przyjmowali cierpienie Mesjasza, prawda? Bardzo nieduża grupa, ale mamy ślady. No i teraz nagle Pan Izrael Król się zrobił sławny, bo się okazuje, że jego książka, którą wcześniej odrzucono, ma pokrycie właśnie w tej kamiennej historii. Czyli mamy dwie rzeczy, bóstwo Chrystusa i jego mesjańskie posłannictwo. Z takim orędziem w 30 lub 33 roku chrześcijanie, judeo-chrześcijanie wychodzą do świata, zaczyna się misja. I to jest ta, popatrzmy od razu, różnica, że judaizm jako taki nie był zasadniczo religią misyjną, a Chrystus nakazuje głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, więc zaczyna się to ogłoszenie. Pierwsza gmina chrześcijańska powstaje w Jerozolimie i popatrzmy, że kiedy Łukasz rozpoczyna Dzieje Apostolskie, to daje taki wyraźny plan, jak się będzie rozwijać chrześcijaństwo. W Dziejach 1:8, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, tam powstaje pierwsza gmina, Judea, czyli naokoło Jerozolimy, Samaria, tam chwilkę później dotarło Słowo Boże i aż po krańce ziemi. prawda? Czyli dokładnie ta, w takim schemacie geograficznym się rozwija chrześcijaństwo. I teraz, co się dzieje już na samym początku? Najprawdopodobniej, poza osobą Chrystusa, która jest główną kością, przepraszam w cudzysłowie, niezgody, wydarzeniem konfliktu pomiędzy judeochrześcijanami a resztą Żydów, zaczyna się robić coś takiego. Chrześcijanie, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, całkiem możliwe, że już od samego początku nie składają ofiar w świątyni jerozolimskiej. Nie mamy pewności, czy wszyscy. Wydaje się, że Jakub, który był pierwszym biskupem Jerozolimy, który nazwany jest sprawiedliwym, tzadik, to znaczy taki, który wypełnia prawo, być może on i jego zwolennicy składali jeszcze ofiary w świątyni jerozolimskiej, ale generalnie, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy wielokrotnie wyznawców Chrystusa, którzy są w Jerozolimie, którzy idą do świątyni, ale idą po co? Głosić Słowo Boże i modlić się. Nie ma mowy o tym, żeby składali ofiary. Zdali sobie sprawę, że ofiara Jezusa na krzyżu zastąpiła te wszystkie krwawe ofiary składane w świątyni jerozolimskiej. Być może niektórzy jeszcze na początku je składali, po pewnym czasie przestali, tym bardziej już wiadomo, że świątynia została zniszczona, to w ogóle nie ma już o tym mowy. Mamy jedną zmiankę, która paradoksalnie potwierdza regułę. Jak Paweł przybył do Jerozolimy, to mu mówili, idź i złóż ofiarę, bo będziesz bardziej wiarygodny dla tych Żydów. On mówi, dobra, pójdę. No ale jak już poszedł, to nim zdążył ofiarę złożyć, oskarżyli go, że wprowadził poganina do świątyni i został uwięziony, prawda? Czyli paradoksalnie ten wyjątek potwierdza regułę, bo Paweł wcale nie chciał składać tej ofiary, bo mówił, oni nie mają sensu, ale został w pewien sposób przymuszony. Dlaczego? Dlatego, że od X wieku, od czasów Salomona, z niewielkimi przerwami na niewolę babilońską czy na czasy machabejskie, non-stop składano w świątyni ofiary, rano i wieczorem ofiara całopalenia, zabijano te zwierzątka, smród się tam unosił niesamowity, jak palono te ciała zwierząt, prawda? Non-stop i one nie przyniosły oczekiwanego skutku. O tym jest połowa listu do Hebrajczyków, prawda, że tam nieustannie kapłani składali te ofiary, ale my takiego mamy arcykapłana, który jeden raz wszedł do miejsca świętego, kiedy on tam wszedł, jako rozdarł zasłonę przybytku w czasie swojej śmierci. Wszedł do miejsca najświętszego i od tego momentu każdy ma przystęp do Boga, nie trzeba chodzić do świątyni jerozolimskiej, tylko można oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie, czyli w każdym miejscu, jak to mówił Jezus do Samarytanki. Więc generalnie chrześcijanie przestają składać ofiary, nawet jeśli początkowo tak, to później popatrzmy, jak w 66 roku wybucha powstanie, to chrześcijanie się wynoszą z Jerozolimy, czyli już na pewno wtedy ofiar nie składali. W świątyni się modlą i głoszą Ewangelię, natomiast co robią? Zamiast przychodzić, składać ofiarę do świątyni, składają ofiarę eucharystyczną. Bo ofiara Jezusa na krzyżu zastępuje wszystkie ofiary Starego Testamentu i jest uobecniana w Eucharystii. Czyli zaczyna się, popatrzmy, jaki szyfr. Pierwsi chrześcijanie w szabat idą do synagogi pobożnie, są Żydami. Modlą się Szema Izrael, modlą się wtedy pewnie 12 błogosławieństw, 18 to dopiero 90 rok. Modlą się jeszcze co? Pięknie padają na kolana i modlą się Ojcze Nasz w synagodze. Nie zachęcam dzisiaj, żeby głośno mówić Ojcze Nasz w synagodze. Ale to jest na skroś żydowska modlitwa. Bo nie wiem, czy wiemy, że Pan Jezus był Żydem. Jego uczniowie też byli Żydami. Czerpał z tradycji judaistycznej. No i nauczył ich żydowską modlitwę. Sama budowa. Wezwanie Ojcze Nasz, który się w niebie i 7 próśb. To jest dokładnie tak, jak budowana jest większość żydowskich modlitw. To jest menora. Podstawa i 7 ramion, prawda? Więc to robili w szabat, ale w niedzielę szli na Eucharystię. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus w niedzielę zmartwychwstał. W niedzielę, wieczorem tej samej niedzieli, odprawił im Eucharystię w drodze do Emaus. poznali go połamanym chlebami. I gdy ci uczniowie Emaus wrócili do Jerozolimy, to się okazało, że tego samego wieczoru Pan Jezus przyszedł pomimo drzwi zamkniętych do wieczernika i się tam ukazał. Jest takie coś? Pomimo drzwi zamkniętych. Tak jak przez ten cały mógł wyemitować swoje ciało, to tak samo i przez ścianę. I Kaśka mnie zapytała, 9-letnia, pierwsza klasa, druga klasa do Komunii Świętej. Proszę księdza, a jak Pan Jezus przeszedł pomimo drzwi zamkniętych, zjadł z nimi rybę i wyszedł pomimo drzwi zamkniętych, to ryba została na ścianie, czy nie?
I to jest logiczne pytanie.
Moim zdaniem Pan Jezus ją szybko strawił, a że był w pełni człowiekiem, to nie została na ścianie. A raz się Kaśka rozpłakała. Kaśka, czemu płaczesz? A Bóg się skłania. Co? Tak, bo ksiądz powiedział, że Pan Jezus jest niewinny, a Pan Jezus, że Pan Jezus jest krzewem winnym, a Pan Jezus jest niewinny. Też logiczne, prawda? No więc i uwaga, uwaga, dlatego kochani, ja mam świadomość czasu i zdążymy. Na 15 po, ale myślę, że to jest ważny moment, kiedy i co się dzieje później? Tydzień później również Jezus pojawia się w wieczerniku. Tam już jest ten niewierny Tomasz, prawda? Czyli Jezus zmartwychwstaje w niedzielę odprawia Eucharystię, przynajmniej taka jest większość interpretacji, poznali go przy łamaniu chleba. W niedzielę się pokazuje w wieczerniku i tydzień później znowu się pokazuje w wieczerniku, stąd Kościół wysnuł wniosek. Niedziela jest dla nas Dniem Świętym, bo jest Dniem Zmartwychwstania i w niedzielę trzeba sprawować Eucharystię. I dlatego w szabat szli do synagogi, w niedzielę się gromadzili na Eucharystii.
Teraz pytanie, od kiedy zaczyna się niedziela?
Tak, tak jak Żydzi liczyli od zmierzchu, od zachodu, prawda? No i dlatego mamy też my tą sobotnią muszę.
Ostatnią muszę.
A też nie w każdym kościele.
Czyli to jak...
No, jak jest...
Tak,
więc... Ale nie każda, nie każda.
Więc proszę Państwa, my musimy zdać sobie sprawę, bo mamy takie pomieszane troszkę, że są dwa sposoby liczenia doby. W takim sensie, że nowy dzień, czyli nowa doba rozpoczyna się z momentem zachodu słońca. Jak słońce zachodzi, to już jest następny dzień. Ale pierwszą godzinę tego dnia, czy właściwie zerową, to jest 6 rano. Prawda? W ten sposób się liczy. W nocy są jakieś straże nocne, a później godzina zerowa to jest nasza 6 rano. Godzina, prawda, mrok ogarnął ziemię aż do godziny 9, czyli 15. Czyli widać, że liczono ją od 6 rano, prawda? To taką mieliśmy świadomość. Dzień się zaczyna z chwilą zmierzchu zachodu słońca, ale godziny się zaczyna liczyć od naszej 6 rano. Ostatnia wieczerza, najprawdopodobniej, kłócą się badacze, ale najprawdopodobniej była wieczerzą paschalną, a jeżeli nie była wieczerzą paschalną, to miała ewidentnie cechy wieczerzy paschalnej, a wieczerza paschalna ma u Żydów bardzo jasno określony przebieg. I dlatego chcemy teraz troszkę o tym powiedzieć, bo chrześcijanie zaczęli się gromadzić na Eucharystii i to było coś zupełnie nowego w stosunku do reszty Żydów. Dlaczego tak ważne to było od samego początku? Dlatego, że wieczerza paschalna rozpoczyna się nie w imię Ojca i Syna. Wiecie o tym? Czy nie?
Nie.
Żydzi nie robią na pół krzyża.
Nie.
No więc Pan Jezus też z apostołami nie zrobił znaku krzyża jeszcze na początku, ale rozpoczyna się modlitwą zwaną kiduszem. To jest taka rozszerzona modlitwa przed posiłkiem. Tak. Kidusz, czyli modlitwa o poświęcenie. Kadosz to jest święty. I po tej modlitwie wychyla się pierwszy kielich wina. Po pierwszym kielichu wina, taki aperitif, mamy haggadę paschalną. Słyszeliśmy takie słowo haggada? Mieli Państwo już to, jak Eucharystia została ustanowiona? To szybciutko. Słowo polskie gadać pochodzi od haggada. Haggada po hebrajsku znaczy opowiadanie. Opowiadanie o wyjściu z Egiptu. Ojciec rodziny opowiada o tym. Tak, dziecko pyta. Tak, dziecko pyta, jeżeli już umie mówić, to dlaczego ta noc jest taka ważna? Teraz uwaga, uwaga. Ojciec mówi tak. Ta noc jest taka ważna, ponieważ... I wiecie, co mówi Talmud? Talmud mówi tak. Jak ojciec powie, bo Pan Bóg wyprowadził kiedyś naszych przodków z Egiptu, to jest głupi. A jak powie, ta noc jest taka ważna, ponieważ dziś nas Bóg wyprowadził z Egiptu, to jest mądry ojciec rodziny. Mianowicie mówią prawdę w taki sposób, jakby właśnie wszyscy uczestniczyli w tych wydarzeniach. Teraz to się dzieje. Haggada paschalna w czasie teraźniejszym. Dzisiaj Bóg nas wyprowadził, dzisiaj przeszliśmy przez Morze Czerwone, dzisiaj weszliśmy do ziemi obiecanej. I po tej Haggadzie wychyla się drugi kielich wina. I dopiero wtedy rozpoczyna się uczta, bierze się spożywanie pokarmów. Prawda? Co jest podstawą uczty paschalnej?
Jagniątko,
baranina. Trzeba zjeść baranka i teraz uwaga, uwaga, uwaga. Nie wiem, czy Państwo macie takie same wydania Biblii jak ja. Ja kilka przeczytałem i w żadnej z nich nie znalazłem o tym, że Pan Jezus spożywał z apostołami baranka paschalnego. Nie wiem, czy w Waszych Bibliach tylko gdzieś o tym mowa, czy
nie.
Nie ma. Szok. Najważniejszy pokarm, baranek paschalny i nie ma o tym mowy. Wśród teologów zdania są podzielone. Są tacy, jak teologowie, jak na przykład Józef Ratzinger, nie wiem, czy słyszeliśmy nazwisko. I on mówi tak, skoro nie ma o tym mowy w Ewangeliach, to na pewno nie spożywali baranka paschalnego. Ale są też tacy teologowie, jak na przykład Mariusz Rosik. I on mówi tak, skoro nie ma o tym w Ewangeliach, to znaczy, że o tym nie wspomnieli, ale spożywali. Bo skoro to była uczta paschalna, to pewnie mieli tam.
Może to tak oczywiste, że nie ma co mówić.
No właśnie. Więc zdania są podzielone wśród teologów, ale proszę Państwa, bez względu na to, czy była tam baranina, czy nie, apostołowie, czy ewangeliści i Paweł świadomie przy odpisach ustanowienia omijają ten motyw, bo wiedzą, że na tamtej uczcie to Jezus jest barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata. I to on jutro poniesie ofiarę. Zostanie zabity jak baranek paschalny. I dlatego wszyscy milczą na temat baraniny, bez względu na to, czy tam była, czy nie, bo to Jezus jest tym pokarmem. Okay? Natomiast wszyscy mówią, że był prześny chleb, czyli maca. I to wtedy Jezus bierze, po tym drugim kieliku, już w czasie pokarmu, bierze ten chleb i mówi, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Później się spożywa inne pokarmy. I po tym, po tej konsekracji, mówię dzisiejszym językiem, chleba, po spożyciu pokarmów, podaje trzeci kielich wina, kielich błogosławieństwa tak zwany. Paweł o tym mówi w Koryntianach. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa. I w tym momencie Jezus mówi, bierzcie i pijcie, to jest krew nowego przymierza. Okej? Okay? Następuje konsekracja wina. I teraz dokonuje bardzo ważnej rzeczy, mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Niezwykle istotne jest to, co teraz powiemy. Mówiliśmy o różnicy mentalności semickiej i greckiej. Różnica jest również w idei pamiętania. Dla nas, gdy chcemy sobie przypomnieć coś, pamiętać o czymś, to tutaj pani Małgosia, czy Agnieszka?
Asia.
Wiedziałem, że na Asię kończy. No tak mogłaby być Ines. Więc pani Asia sobie chce przypomnieć, jak to w zeszłym roku była nad morzem na plaży. Otwiera swój telefonik, zdjęcia przerzuca i sobie przypomina, biegnąc myślą wstecz. To jest idea pamiętania w świecie zachodnim. Anamnezis, pamiątka. Hebrajskie cikaron oznacza coś innego, dokładnie odwrotnego. Pamiętać dla Żydów, to wyjąć wydarzenie z danego historycznego, można by powiedzieć, kontekstu i dzisiaj w nim uczestniczyć. Przenieść je do dnia dzisiejszego. Dzisiaj mieć w tym udział. Dlatego
dlaczego anamneza mówi się, że to jest pamiątka obecniająca?
No bo tak jest.
No to od anamnezy to powinna być właśnie ten pierwszy rodzaj.
To znaczy? Jeszcze nie pytam.
No, wspomnienie tylko jako wspomnienie.
No, ale mówi się uobecniająca, czyli tak. Próbuje się ten charakter żydowski dołączyć do tej zachodniej idei.
Czyli co, pani
się
musiała wypowiadać nad morzem?
Nie, inaczej. Oni tak pamiętają, jakby w tej chwili brali w tym udział. Dlatego Haggada Paschalna jest w czasie teraźniejszym. Dziś Bóg nas wyprowadził z Egiptu. Zapytajcie każdego Żyda, co robił w 1250 roku przed Chrystusem. Dzisiaj Żyda w synagodze powie, stałem pod górą Synaj i Mojżesz przyniósł mi dekalog. Tradycja w Talmudzie mówi, wszyscy Żydzi byli tam obecni. Tak? Dlatego, słuchajcie, mamy Wigilię Paschalną. Ktoś z Państwa był kiedyś i słuchał Egzultetu? Jest to ta sama noc. Nie taka sama, jak 2000 lat temu. Niepodobna, ale ta sama. Liturgia chrześcijańska jest uczestnictwem w wydarzeniach, które historycznie miały miejsce 2000 lat temu. Ale Pan Bóg na szczęście jest poza czasem i poza czasem i w liturgii przenosi nas w czasie. I w liturgii uczestniczymy dzisiaj w tych wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu. Męka, śmierć, zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba, zesłanie Ducha Świętego. Dlatego w Wielki Czwartek, gdy idziemy na Eucharystię Wieczerzy Pańskiej, to słyszymy wezwanie. Tej właśnie nocy, to jest dzisiaj. Wziął chleb i podawał uczniom. Einstein by się nam tu przydał. Widzimy tu Einsteina? I nam tutaj będzie z taką włosami mówił, wiecie na czym polega teoria względności? Już troszkę tak naginam, ale jest tu dużo prawdy. Względność czasu. W jednym układzie odniesienia dwa wydarzenia są oddzielone w czasie, ale w innym układzie odniesienia te same wydarzenia dzieją się jednocześnie. W Bożym Układzie Odniesienia, gdy przychodzimy na Eucharystię, to dokładnie wtedy Jezus umiera, zmartwychwstaje, wstępuje do nieba, posyła Ducha Świętego. Uczestniczymy w tych wydarzeniach. Mówiąc jeszcze inaczej, przepraszam za trywializm, widzą tu Państwo chmurki nade mną, takie obłoczki, co nie? Ładnie, niebieskie, baranki takie, jak baranek paschalny. Żyjemy sobie tutaj, w czasie. Ja dzisiaj rano wstałem na Wrocławiu, wsiadłem w auto, przez te korki się przedarłem, jestem tu. Za chwilę Państwo pójdą do domu, zjedzą kolację, jutro może nawet pójdziemy na mszę. Coś się dzieje w czasie, ale właśnie, gdy idziemy na mszę, to co robimy? Wychylamy głowę ponad te chmurki, do nieba. W niebie nie ma czasu, w niebie wszystko się dzieje teraz, wieczne boje. W niebie teraz Jezus umiera i zmartwychwstaje. I będąc na Eucharystii, my tam wkładamy naszą głowę. My w tym uczestniczymy. Stamtąd czerpiemy siłę, a później znowu schodzimy do doczesności i prowadzimy nasze życie w czasie. Na tym polega ta idea pamiętania, że jest to nie tyle przypomnienie sobie, ale uobecnienie, rzeczywiste trwanie. Dobrze się stało, że już w Nowym Katechizmie nie ma tego, co uczyłem się ja do pierwszej komunii. Co to jest Eucharystia? Bezkrwawe powtórzenie ofiary Chrystusa. Same herezje. Kto mówi, że bezkrwawe, to ten nie wierzy, że tam jest krew Pana Jezusa. A kto mówi powtórzenie, to nic nie zrozumiał z Eucharystii. Bo to w Starym Testamencie non stop zabijamy te zwierzęta. Powtarzamy te ofiary i to nic nie dało. A to jest uczestnictwo w jednej, jedynej ofierze, która wciąż trwa. Dlaczego? Bo po tym trzecim kielichu wina i po tym toczyńcie na moją pamiątkę, co się robi?
Czwarte.
Jeszcze nie.
Jeszcze
nie. Wiesz, a co się robi po trzech kielichach?
Śpiewa.
No więc po trzech kielichach wina zaczynamy śpiewać. Psalmy od 113 do 118. Psalmy Wielki Hallel, opowiadające o wyjściu. Żydzi mają piękne melodie na te psalmy i tak dalej. Śpiewają wszystkie te psalmy po kolei. I po zakończeniu 118 psalmu, dobrze, że 119 już w to nie wchodzi, nie? No jest trochę długi. To wypija się czwarty kielich wina i wypicie czwartego kielicha wina jest, uwaga, znakiem zakończenia uczty paschalnej. On należy do rytuału, musi być wypity. Tadam! A ja czytałem swoją Biblię, nie wiem, czy w naszej też tak jest.
Nie będę pił.
Po odśpiewaniu psalmów wyszli w stronę Góry Oliwnej. Jezus nie podał apostołom czwartego kielicha, który należy do rytuału. I wytłumaczył. Od tej pory już nie będę pił owoców winnego krzewu, aż do momentu, kiedy pić go będę z wami nowym w królestwie mojego Ojca. Wow! Ostatnia wieczerza rozpoczęła się w wieczerniku i wciąż trwa. Ona nie jest zakończona, bo nie było czwartego kielicha. Czwarty będzie w niebie. Przeczytajcie sobie 19 rozdział Apokalipsy. Wielka uczta mesjańska w niebie. I tam wypijemy czwarty kielich. A więc ostatnia wieczerza wciąż trwa i gdy idziemy na Eucharystię, to uczestniczymy w ostatniej wieczerze, która jeszcze się nie zakończyła.
Ale to ma, przepraszam, jeżeli zacząć, to ma jakby bardzo też od strony hebrajskiej, znaczy od strony judaistycznej ciekawe ustanie, bo to symbolizuje te cztery z księgi wyjścia działania Boga i to ostatnie to jest wyswobodzę was i wezmę sobie za mój lud. I jakby to, ta symbolika tego ostatniego kielicha wezmę za lud, że no właśnie, że to już nie jest ten Bóg tego narodu wybranego, ten naród wybrany, to jest ten Kościół tych wszystkich ludzi na ziemi, tak? To jakby patrząc też z drugiej strony tej kartki, tego medalu, czy w stronę tej judaistycznej, jakby co pokazuje, że Jezus,
pełne wyzwolenie nastąpi dopiero.
Dokładnie. On to ma, ten czwarty kielich ma nie tylko to, że kończył Hagada, ale też to, co on symbolizował. Okay. Że dopóki to się nie dopełni, to trwa, tak?
Idziemy do roku 36. To zostaje nam tylko 99.
Tak.
33. Mianowicie najprawdopodobniej w tym 36. Szaweł z Tarsu spotyka Chrystusa pod bramami Damaszku. Tak, mniej więcej datacja, prawda? Różnie Państwo spotkają, ale ja przyjmuję akurat taką, ona najbardziej przekonuje. Z punktu widzenia psychologicznego to jest dosyć ciekawe zjawisko i myślę, że łatwo zrozumiałe w takim sensie, że jak gościu idzie przez około tydzień, a może 9 dni do tego Damaszku z Jerozolimy, ma listy, które uwierzytelniają go, że ma prześladować chrześcijan, no to wie, po co tam idzie. To miał 9 dni na przemyślenie. Wcześniej jeszcze się zgadzał na zabicie Stefana, czyli też myślał o tych chrześcijanach. Co oni głoszą? I tutaj wędrował 9 dni, tylko myślał o chrześcijanach. Może jeszcze o tym, żeby coś zjeść po drodze. Prawda? Więc nic dziwnego, że kiedy dochodzi nagle, to dla niego się stanie, wow, przecież oni mają rację. To wszystko sobie poprzemyśliwał. Pewnie się pomodlił i na modlitwie ma wizję Chrystusa, który mu się ukazuje i Paweł staje się wyznawcą Chrystusa. Nie spadł z konia, tak. Nawrócenie świętego Pawła w czasie Chrystofanii, gdy spadł z konia. Wszystko jest nieprawdą. Nie nawrócenie, tylko powołanie, bo nawrócenie to jest przejście z ateizmu do wiary, to odpada, przejście z jednej religii do drugiej też odpada, bo wtedy chrześcijaństwo było w łonie judaizmu i nawrócenie moralne w stylu nawracajcie się i Ewangelię głoście też odpada, bo gdyby Paweł nie był nawrócony, gdyby bardzo regularnie, skrupulatnie nie przestrzegał prawa, to nikt by mu nie dał listów, żeby prześladował chrześcijan. Musiał być bardzo okej według prawa. Czyli nie nawrócenie, nie świętego, bo jeszcze wtedy nie był do świętych, którzy są w Efezie. Prawda? Bo chrześcijanie nazywali się świętymi, bo przyjęli chrzest święty, on jeszcze wtedy chrztu nie przyjął, ani nie był kanonizowany, więc nie był świętym. Nie był Pawłem, bo wtedy akurat był Szawłem, bo byliśmy na terenie języka aramejskiego. Nie ma, proszę Państwa, jak to napiszecie w katechizmie, albo w gazecie, albo w książce, że Paweł był sobie Szaweł, spotkał Chrystusa, stał się Panem. Herezja. Tak było w przypadku Abrahama, tak było w przypadku Szymona, tak było w przypadku Sara. Nowe imię wyznacza nową misję. Imię Paweł oznacza mały. Tajną misję, malutką jakąś. Nie, jak był w Palestynie, gdzie mówiono po aramejsku, to mówili do niego Szaul albo Saul, bo tak to brzmi po aramejsku. Jak był w Grecji, w Tarsie, mama go wołała na pierogi, to otwierała okno i krzyczała Taulos, czyli Paweł. Jak poszedł do Rzymu, gdzie mówiono po łacinie, to mówiono do niego Paulus, czyli też Paweł. Więc w zależności od tego, w jakim języku jest mowa, no to takie ma imię. Albo Szaweł, albo Paweł, prawda? Ale nie. Nie ma czegoś takiego jak zmiana imienia. W każdym razie, to jest około rok 36 i mniej więcej w tym czasie Piotr pojawia się w domu Korneliusza w Cezarei Nadmorskiej. 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Jesteśmy już w momencie, kiedy chwilkę wcześniej, 7, 8 rozdział, najpierw nawraca się Etiop, być może Żyd, Falasza, Żydzi etiopscy, którzy wierzyli, że mają w Etiopii Arkę Przymierza. Bo skoro gość przyjechał z Etiopii do świątyni jerozolimskiej i czytał se Izajasza, to być może był Żydem, a być może się interesował judaizmem. Filip go nawraca, ochrzci. Tak, i mamy początek chrześcijaństwa w Etiopii. I w tym samym roku, albo rok później, 38 mniej więcej, Piotr i Jan pojawiają się w Samarii i głoszą Słowo Boże w Samarii. I tam wcześniej głosił Filip, a później Piotr i Jan pojawiają się, żeby udzielić im Ducha Świętego, czyli nałożyli na nich ręce. Czyli widzimy Jerozolima, Judea, Samaria. I teraz w 10 rozdziale dziejów widzimy, że Piotr pojawia się w domu pogan bezpośrednio. Bo Samarytanie jeszcze jakoś można ich wiązać z Żydami, bo mieli ten sam pięcioksiąg. Żydów etiopskich też wiążemy z Żydami, no bo to Żydzi, prawda? Ale teraz nagle bezpośrednio do pogan. I gdy Piotr, gdy on jeszcze mówił, Duch Święty stąpił na nim, zaczęli mówić językami i tak dalej. No i Piotr im udziela chrztu. Bezpośrednio poganie wchodzą do kościoła i się zaczyna ruch. Chwilkę później wyzywają Pawła, żeby rozpoczął swoje podróże misyjne. Mamy 3 podróże misyjne Pawła i mamy napływ wielu pogan do kościoła. I mamy, proszę Państwa, sytuacja się zaczyna komplikować. Dlaczego się komplikuje? Mamy faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, Herodianie, Zeloci, Sykaryjczycy, Esenczycy, Kumrańczycy, Samarytanie, terapeuci w Egipcie, judeochrześcijanie i nagle, tadam, pogano-chrześcijanie. Do całego tego konglomeratu judaizmu dochodzą poganie, którzy utożsamiają się z judeochrześcijanami, a judeochrześcijanie są Żydami. Oni tworzą jedno, ale już nie zachowują żydowskiego prawa. I tu jest bardzo ważny moment, który doprowadził dalej do rozpadu judaizmu biblijnego na dwie religie, judaizm rabiniczny i chrześcijaństwo. Napływ pogan, zwłaszcza gdy Paweł rozpoczął swoje podróże misyjne, zaczynał zawsze, jak wspomnieliśmy, od synagog, ale później został wyrzucony z synagogi, głosił do pogan i gminy, które się tworzyły, były w większości pogano-chrześcijańskie. Czyli mamy bardzo duży napływ pogan do kościoła i ci poganie już nie zachowują żydowskiego prawa. Wiemy, że w samym kościele powstaje konflikt, który doprowadza w roku 49 lub 51. Dzisiaj bardziej się skłaniają badacze ku roku 51. Dochodzi do tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, kiedy apostołowie ustalają, że pogano-chrześcijanie generalnie nie muszą zachowywać żydowskiego prawa, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy koszerności itd. Prawda? Czyli dochodzi do czegoś takiego, że w kościele mamy judeo-chrześcijan, coraz więcej pogano-chrześcijan i ci ostatni na pewno nie zachowują żydowskiego prawa, a judeo-chrześcijanie, niektórzy być może jeszcze tak, a niektórzy już być może nie. I to jest, tak jak mówimy, połowa pierwszego wieku i w tym samym mniej więcej czasie, znaczy w tym samym mniej więcej mówię, bo jeżeli przyjmujemy 51 rok, to jest mniej więcej, a jeżeli przyjmujemy 49, to w tym samym roku cesarz Klaudiusz w Rzymie wydaje dekret. Wszyscy Żydzi powinni opuścić Rzym. A dlaczego? Tak mówi nam Swetoniusz, historyk rzymski, który pisał o tych wydarzeniach około 110 roku. Pisał, co było 60 lat wcześniej. I mówił, Klaudiusz nakazał wyrzucić Żydów z Rzymu z tego powodu, że jakiś Chrystus robił tam zamieszki pośród Żydów. Wprowadzał tumult. No to wszyscy Żydzi bądź Rzymu. Więc po pierwsze, Swetoniusz myślał, że Chrystus żył w tym czasie w Rzymie, że to był Żyd, który tam działał i robił jakieś zamieszanie pośród Żydów, więc żeby nie dopuścić do zamieszek, wszystkich wyprosili. I teraz popatrzmy. Rzym opuszczają judeo-chrześcijanie, czyli Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, ale też ci, którzy nie uwierzyli, bo Klaudiusz nakazał wyrzucić wszystkich. Czy myślicie, że to ich zbliżyło do siebie? Czy raczej odchodzą, prawda? Coraz bardziej judeo-chrześcijanie i pozostali Żydzi rozchodzą się ich drogi. Coraz bardziej. Jedni byli wkurzeni na drugich. 49 rok. to w tym też czasie, właśnie z powodu tego dekretu Klaudiusza, do Koryntu trafia Pryscyla i Akwila, którzy pomagają Pawłowi budować kościół w Koryncie, prawda? To było żydowskie małżeństwo. Nie wiemy, czy stali się chrześcijanami już w Rzymie, czy dopiero gdy spotkali Pawła w Koryncie, ale wiemy, że pojawili się tam właśnie dlatego, że ten dekret wydalający Żydów z Rzymu się pojawił. I tutaj, proszę Państwa, jest bardzo ciekawa rzecz. Bo w 49 roku Klaudiusz wyrzuca Żydów z Rzymu i wychodzą wszyscy, judeo-chrześcijanie i Żydzi, prawda? Wszyscy Żydzi. Czy wy chwytacie jeszcze? Jesteście postępujący ze mną? Mija 15 lat. 64 rok. W Rzymie pojawia się taki nawiedzony cesarz. Ciekawe, jak ma na imię. Mój kolega ma psa o imieniu Neron. Więc Neron podpala Rzym i mówi, to chrześcijanie. I teraz uwaga, już Żydzi są z powrotem, mieszkają w Rzymie, ale prześladuje się i krzyżuje tylko chrześcijan, judeo-chrześcijan, pogano-chrześcijan, a pozostałych Żydów się zostawia w spokoju. Co oznacza, że te 15 lat później, w 64, władze rzymskie wiedziały już, judaizm to jedna religia, a chrześcijaństwo to druga. Widzimy, w 64 roku w Rzymie widziano już dwie różne religie. Wyraźnie odróżniano chrześcijan od Żydów. Ale to było w Rzymie. W Palestynie jeszcze nie. Wciąż jeszcze widziano, że chrześcijanie są złączeni z judaizmem.
A może źle zrozumiałem, księdza profesora, ale Neron podpala Rzym. A z tego, co mówię, może gdzieś tam mnie się pokiełbasiło, ale pożar nie był, nazwijmy to, wynikiem działania Nerona po to, żeby przyjechać chrześcijan, tylko z powodu niezadowolenia z powodu pożaru, szukając kozła.
Tak. Oczywiście. To ma pan rację. Oni szukali, kto był winny, więc...
A jakie było wskazanie chrześcijan? W sumie to...
A bo chrześcijanie już wtedy byli coraz...
Rzymskiego kultu bogów, oba ugrupowania były tak samo, jak gdyby no, nieskore do ust.
Nie, to był już czas, właśnie, bo dzięki za pytanie, bo o tym nie wspomnieliśmy, a w sumie to jest bardzo ważny czynnik, że właściwie bezpośrednio po wniebowstąpieniu Chrystusa i zesłaniu Ducha rozpoczynają się prześladowania chrześcijan. Chrześcijanie stają się coraz bardziej znienawidzonymi wyznawcami jakiegoś nowego kultu. Początkowo w Jerozolimie, prawda? Popatrzmy, że chwilę po zesłaniu Ducha Świętego widzimy, jak Piotr jest przesłuchiwany przez Sanhedryn za uzdrowienie człowieka sparaliżowanego i później te czwarty rozdział, modlitwa Kościoła wśród prześladowań. Daj nam, Panie, moc, gdy Ty będziesz wyciągał rękę, by uzdrawiać i tak dalej. Czyli od początków chrześcijanie są prześladowani i to samo się zaczyna się dziać w całym cesarstwie. No i w Rzymie tak samo.
Dlaczego? Bo nie
dla przykładu.
Jeśli części ich bogom, to dla gawiedzi, bo wiecie, no to nasi bogowie byli niezadowoleni, bo ci...
Ale to, nie?
Po pierwsze, dlatego, że chrześcijanie nie oddawali cześć bogom pogańskim. Czyli...
Ale Żydzi też nie,
ale Żydów tolerowano od jako starożytną religię. A tu nagle się pojawia coś zupełnie nowego, więc Żydzi już mają wielowiekową tradycję, więc im pozwalają.
Tak.
Dalej. Brawo. Dalej, proszę Państwa, no, kłopotem było także to, że chrześcijanie nie oddawali cześć boskiej cesarzom. Prawda? Zwróćmy uwagę, że Ewangelia Marka 15:39 Rzymianin stoi pod krzyżem i mówi, zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Divi Filius. Divi Filius to był tytuł, który cesarzowie sobie, boski syn, przypisywali. A tymczasem tutaj nawet Rzymianin o Jezusie mówi, że to jest Syn Boży, a chrześcijanie, prawda, nie oddawali boskiej czci cesarzom i to był drugi powód. Trzeci powód, chociaż to są troszeczkę późniejsze czasy, ale niewiele późniejsze, bo druga połowa pierwszego wieku, kiedy chrześcijanie się zaczynały oskarżać o kanibalizm. No bo oni się gromadzą, żeby spożywać ciało Chrystusa, więc i pić krew, więc te oskarżenia są o kanibalizm.
Tutaj kolega jeszcze zwrócił uwagę na to, że oni byli misyjni, czyli też nie nawracali, chyba nie da się.
Tak, to na pewno też. Żydzi nie nawracali, tak, no, no to, to na pewno.
No i może dlatego, że ten, nie mieli wśród niewolników wyznańców, prawda? Może ja sobie tak wyobrażam, no a Żydzi chyba raczej nie.
Przecież niewolnictwo było akceptowane przez pierwszych chrześcijan, tylko że Paweł na przykład gdzieś się do Filemona nakazuje niewolników traktować jak braci, prawda? Więc rzeczywiście tutaj stosunek, to fajnie, dobrze, że pan to podał, bo stosunek do niewolników się zmienił, ale badania są dla mnie trochę szalone, proszę państwa, ale ponoć, dzisiaj nawet słuchałem tutaj jadąc z konferencji ze Stanów Zjednoczonych takiego profesora z patrologii, to mówi, że w Rzymie 3/4 społeczeństwa to byli niewolnicy. 1/4 ludzie wolni, 3/4 niewolnicy. Więc jeżeli zaczyna się traktować niewolników jak braci, to rzeczywiście może prowadzić do rewolty. Czyli zmiana stosunku do niewolników i proszę państwa, zmiana w stosunku też do kobiet. To jest ciekawe, że chrześcijaństwo zaczyna wynosić godność kobiety w porównaniu z tym, co się dzieje w starożytnej Grecji, Rzymie i judaizmie. Wystarczy wspomnieć na przykazania. Popatrzmy, Żydzi mają dekalog, słyszeliśmy o tym, że mają 10 przykazań, Mojżesz, Synaj. Jakoś tak samo jak u nas. Tylko okazuje się, że chrześcijanie zaczynają je liczyć inaczej. Dekalogos znaczy 10 słów, 10 zdań. Zdanie pierwsze u Żydów, numerek 1, ma Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł. I drugie, to jest dopiero nasze pierwsze przykazanie. A myśmy z pierwszego żydowskiego przykazania uczynili wstępik. Dlaczego? Żeby ostatnie podzielić na dwa. Bo ostatnie przykazanie u Żydów brzmi: nie będziesz pożądał domu, żony, woła, osła, niewolnika, niewolnicy, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Kobieta jest między sprzętami domowymi i zwierzątkami. Okay? Więc chrześcijanie, dowartościując pozycję kobiety, obcięli to przykazanie, przecięli na pół i mamy 9. Nie pożądaj żony, 10. ani żadnej rzeczy.
Czyli dekalog nie dotyczył kobiet?
Dekalog dotyczył kobiet, ale na przykład dużo z tych 613 przykazań nie dotyczyło kobiet. Na przykład do dzisiaj żydowskie kobiety nie mają obowiązku iść na nabożeństwo szabatowe, są zwolnione z wielu takich przykazań, prawda? Więc popatrzmy, właśnie dowartościowanie pozycji kobiety następuje też w pierwotnym chrześcijaństwie i to jest też kolejny ważny przyczynek późniejszego rozpadu. Więc proszę państwa, wybiegliśmy do 64 roku, ale jeszcze wróćmy się na sekundkę do 62. W 62 prześladowania w Jerozolimie nasilają się tak bardzo, że śmierć męczeńską ponosi pierwszy biskup Jerozolimy, święty Jakub, brat pański. Mamy różne tradycje, które być może udaje się nam pogodzić, bo według jednych starożytnych przekazów został ukamienowany, według innych został strącony z narożnika świątyni. Być może nie było tak, że został strącony, a jeszcze żył, więc go ukamienowano. W każdym razie widać, że wtedy, 62 rok, chrześcijaństwo jest już bardzo mocno prześladowane, a narastają w Jerozolimie nastroje antyrzymskie coraz mocniej. I w 66 wybucha powstanie przeciwko Żydom. Powstanie, kiedy to chrześcijanie pakują walizki, wyjeżdżają do Jordanii, do Pelli, o czym mówiliśmy. Pella, miejscowość Pella, właśnie w dzisiejszej Jordanii. I tam, co robią? Chronią się, natomiast nie bronią świątyni jerozolimskiej, judeo-chrześcijanie. Co było znowu kolejnym ważnym przyczynkiem do rozejścia się dwóch kościoła i synagogi. Bo jedni i drudzy uważali się za Żydów, judeo-chrześcijanie i Żydzi, ale tylko jedni bronili świątynię, bo drudzy mieli Eucharystię i już nie składali ofiar w tej świątyni. W 70 roku dochodzi do zburzenia świątyni. I wtedy, proszę państwa, jak Józef Franusz to opisuje o wojnie żydowskiej w tym dziele, Rzymianie odcinają całe miasto od dopływu żywności i wody, otaczają je szwadrony rzymskie. Z miasta wynosi się tylko trupy. bo zaczyna panować głód, brak wody, pragnienie i zaczyna się szerzyć zaraza, ludzie mrą. Rzymianie pozwalają wynosić tylko zmarłych na cmentarz na Górze Oliwnej. Tam notabene stały wojska rzymskie, wykarczowały te wszystkie drzewa. Czyli jak Pan Jezus się modlił tam w Ogrodzie Oliwnym, to dzisiaj już te drzewka, które tam są, nie pamiętają czasów Pana Jezusa. Ale przewodnicy mówią, wyrosły z nasion tamtych drzew. Więc zwróćmy uwagę, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jeden gościu był sprytny, faryzeusz o imieniu Johanan ben Zakkaj, położył się w trumnie i go wynieśli z Jerozolimy i dzięki temu ocalił swoje życie. Wynieśli go jako osobę zmarłą i to on 20 lat później mieszkał w miejscowości Jabne albo Jamnia. Zależy, czy mamy łacińską nazwę, czy hebrajską. Jak hebrajską, to Żydzi dzisiaj czytają Jawne, nie Jawne, tylko Jawne. Koło Tel Awiwu. I to on w tym 90 roku, proszę Państwa, zwołał tam najmędrszych rabinów, którzy przetrwali. Tak naprawdę byli to faryzeusze. Judaizm rabiniczny, który mamy dzisiaj, jest w prostej linii kontynuacją faryzeizmu. Czyli popatrzmy, Saduceusze znikają, ci wszyscy zeloci, Sykaryjczycy zostają pobici, ginie ich dużo w Masadzie, gdzie popełniają zbiorowe samobójstwo. Notabene bronią się jeszcze 3 lata po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, czyli Herod musiał mieć niezłe pomysły architektoniczne, skoro taką twierdzę budował, że Rzymianie przez 3 lata nie mogli jej zburzyć. No i to jest rok 73 lub 4. Więc jesteśmy tutaj w tym przedziale, prawda? Nie, tu jest 90. W 70. zburzenie świątyni i Żydzi się zastanawiają, co teraz? Czy przetrwa w ogóle judaizm jako religia, skoro nie ma świątyni? Proszę Państwa, my dzisiaj, gdy myślimy Pan Bóg, to nasze myśli strzelają w te chmurki tutaj, co się nade mną unoszą. Żyd, gdy myślał Pan Bóg i gdy dzisiaj myśli Pan Bóg, to jego myśl strzela do Jerozolimy, do świątyni, dzisiaj do Muru Płaczu. Horyzontalnie, nie tak wertykalnie do nieba, tylko horyzontalnie do świątyni. Więc dla nich to była absolutnie największa tragedia narodowa. Dlatego od tego roku 70, tam chwilę później, na weselach wprowadzono ten zwyczaj, że pani młoda wypija pół lampki wina, pan młody resztę i roztrzaskują kielich. To jest znak zburzenia świątyni.
To jest żydowski
zwyczaj przejęty przez Polaków później też. Ale to ma upamiętniać zburzenie świątyni jerozolimskiej. Bo rabini mówią, nawet w tak ważnych momentach, jak radosnych momentach, jak ślub, trzeba pamiętać o największej tragedii naszego narodu. I proszę Państwa, w 90 roku, patrzcie, jak nam pięknie idzie, mamy 10 minut, wszystko pięknie powiem.
Harry Potter.
Tak. Dokładnie, nie? Dziś, w 90 roku, Johanan ben Zakkaj miał gołębnik. Te gołębie karmił, zastanawiał się, co tu teraz zrobić. I zaprosił swoich przyjaciół, faryzeuszy, którzy przetrwali zburzenie świątyni i oni założyli tam akademię, tak zwaną akademię rabinacką, czyli szkołę, po prostu szkołę, i co ciekawe, udało im się zdobyć zezwolenie od władz rzymskich. Wszystko było legalne. Ta akademia. Natomiast do niedawna mówiono o tak zwanym synodzie w Jamnie. Dzisiaj to już nie jest takie pewne, bo czy ten synod miał miejsce, czy nie. W każdym razie zgromadzenie jako akademia, tak. To jest bardzo bliżutko Tel Awiwu. Na granicach, na obrzeżach Tel Awiwu. Notabene Tel Awiw, to znaczy w Górze Wiosnej, to była dzielnica, którą Żydzi zamieszkiwali w Babilonie. Gdy zostali uprowadzeni do Babilonu, to jedna z części miasta nazywała się Wzgórze Wiosny. I na pamiątkę tej dzielnicy nazwano miasto Tel Awiw. I proszę Państwa, tam wymyślono, co następuje. Po pierwsze, powiedziano w ten sposób. Ci chrześcijanie tutaj się panoszą, jest ich coraz więcej. I oni głoszą swoje nauki w oparciu o grecki tekst Starego Testamentu. Nie nazywali go Starym Testamentem, Biblią Hebrajską. Więc my uznajemy za natchnione księgi, które pisane są po hebrajsku, nie po grecku, nie przyjmujemy Septuaginty. 20 lat temu Państwo przeczytali w literaturze, że w Jamni w tym 90 roku ustalono kanon Biblii hebrajskiej. Dzisiaj wiemy, że to nieprawda, że zaczęto ustalać kanon, ale jeszcze nie doszło do definitywnego ustalenia. Na przykład zastanawiano się, czy pieśń nad pieśniami może być zaliczona do kanonu, bo jest to jedyna pieśń, jedyna księga z Biblii, w której nie pada słowo Bóg. Tak? No tam jest jak raz to płomień pański, takie coś, no, pański, ale to nie Bóg, prawda? I dalej, skoro odrzucono Biblię grecką, bo święty Paweł głosił Ewangelię z Biblią grecką pod Pawłem, nie hebrajską, ale grecką, 90% cytatów w jego listach ze Starego pochodzi z Septuaginty, podobnie to się w Nowym Testamencie, w innych księgach. Co ciekawe, w Biblii greckiej są księgi machabejskie. W księgach machabejskich jest historia ustanowienia święta Chanukki. Żydzi bardzo chętnie Chanukkę świętują, ale księgi machabejskie wyrzucili z kanonu na przykład. Żydzi też w 90 roku dokonują ciekawej zmiany. Izajasz 7,14. Oto Alma pocznie i porodzi syna. Alma ma dwa znaczenia. Młoda kobieta, dziewica. Chrześcijanie głoszą, że to Maryja była tą dziewicą. Więc Żydzi czytają Biblię hebrajską. Sami Żydzi przetłumaczyli sobie tę Biblię hebrajską w III wieku na grecki i przetłumaczyli słowo Alma jako parthenos, czyli dziewica, jednoznacznie. Czyli to jest ich tradycja, że matką Mesjasza będzie dziewica, parthenos. Ale kiedy chrześcijanie zaczęli to głosić, to w 90 roku Żydzi wzięli gumki do mazania, z Septuaginty wymazali parthenos, wymyślili słowo, które nie istnieje w języku greckim, bo, ponieważ mamy słowo młodzieniec, młody człowiek, neanis, to oni wyrzucili końcówkę s męską i dali a, neania, młoda kobieta, ale to jest niegramatycznie i wpisali tam neania. Od tej pory zaczyna to funkcjonować jako młoda kobieta, czyli odeszli od swojej tradycji, coś, co jest zupełnie niespotykane u Żydów. I później w kolejnych tłumaczeniach dokonywanych przez Żydów bądź Samarytan na język grecki Biblii hebrajskiej, Symmach, Akwila i Teodocjon, wszędzie jest już młoda kobieta, a nie dziewica, na zasadzie antychrześcijańskiej. Czyli po pierwsze, chrześcijanie mają swoją Biblię grecką, o której głoszą Ewangelię, a Żydzi się zatrzymują tylko na tekście hebrajskim. I właśnie kwestia dziedzictwa Maryi tutaj jest taką najbardziej też dyskusyjną. Żydzi zdecydowanie odchodzą od tej swojej tradycji, właśnie na zasadzie sprzeciw wobec chrześcijan. Ale proszę Państwa, najważniejsza rzecz, która się dokonuje w Jamni, bądź jawne, ponieważ dwa razy dziennie w świątyni były składane ofiary całopalne, rano i wieczorem, rabini, bo ci faryzeusze, które tam się zgromadzili, powiedzieli, od tej pory nie nazywamy się już faryzeuszami, ale rabinami. Stąd judaizm rabiniczny. Rabini to nauczyciele. Na pamiątkę tego, że dwa razy składano ofiarę całopalną, nakazano Żydom dwa razy dziennie odmawiać modlitwę zwaną Shemone Ezre, czyli 18 błogosławieństw, 18 takich wezwań. Jedno z nich znamy doskonale. Wiecie Państwo, jak ono brzmią? Błogosławiony jesteś, Panie, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb. Później wino. To jest takie błogosławieństwo za pokarmę. To jest jedno z tych 18 błogosławieństw. Ale wprowadzono tam błogosławieństwo z numerem 12, które po hebrajsku nosi nazwę Birchat Hanimim, co oznacza błogosławieństwo heretyków. I w tłumaczeniu brzmi ono tak. A Nocrim. Nocrim to są Nazarejczycy, czyli wyznawcy Jezusa z Nazaretu. A wyznawcy Jezusa z Nazaretu niech będą wyklęci i niech nigdy w Księdze Życia nie będą zapisani. Błogosławiony jesteś, Panie, który poniżasz zuchwałych. Ładne błogosławieństwo? 90 rok wprowadzono je, co oznacza definitywnie, że chrześcijanie są wyrzuceni z synagogi i od tej pory mamy do czynienia z dwiema religiami. W Rzymie już w 64, w Palestynie w 90 roku. W praktyce wyglądało to tak, że jak ktoś przychodził do synagogi w szabat, rabin odmawiał tę modlitwę, 18 błogosławieństw, a każdy miał po każdym z nich powiedzieć amen, to jak ktoś nie mówił amen, to mówili, to jest chrześcijanin. I wyrzucali go z synagogi. I proszę Państwa, ten podział już stał się faktem, aż doszedł rok 132. Szymon Bar Kochba, ostatni podryk Żydów, powstanie przeciwko Rzymianom. Chciał odbudować świątynię, nawet zaczął bić monety z napisem pierwszy rok wolnej Jerozolimy.
Stopnia taką prowizoreczkę, nie?
Zaczęto sprawować kult. Świątynia była zburzona, ale zaczęto już składać ofiary na ołtarzu. Świątyni nie było, ale ołtarz wznowił, na kilka miesięcy przynajmniej. Natomiast, proszę Państwa, to był człowiek trochę psychiczny, moim zdaniem. Bo wiecie, kogo zaciągał do swojej armii? Trzeba było dać dowód odwagi, jak ktoś chciał być żołnierzem Bar Kochby. A dowód odwagi polegał na tym, że Bar Kochba miał taką gilotynkę obcinana zdjęć. Wy jesteście za młodzi, żeby pamiętać, że kiedyś zdjęcia się wywoływało i się je obcinało. Pamiętacie? Nie tak, że było niemożliwe. Ze starych filmów, nie? No więc on z taką gilotynką każdemu, kto przychodził, kazał mu tak. Obciąć sobie małego paluszka. Jak obciął na tej gilotynce, to znaczy, że był odważny i mówi, to zapraszamy do mojej armii. Czy psychiczne trochę było, nie? No i po 3 latach, w 135 roku, Bar Kochba ginie, że powstanie zostanie rozgromione. Przychodzi cesarz Hadrian i mówi, proszę zaorać całą Jerozolimę, zburzyć wszystko, zburzyli wszystko i odbudowali Jerozolimę pod nową nazwą Elia Kapitolina, czyli siedlisko Jowisza z Kapitolu. Miasto rzymskie, Skardo, główną ulicą, w świątynię czci bogów rzymskich, a wszyscy Żydzi są poddani diasporze.
Dzisiejsza ta starówka, tak to nazwijmy, to jest też rekonstrukcja rzymska, że tak powiem częścią. Czy zburzono faktycznie całą?
Więc ciekawostką jest to, proszę Państwa, że Eusebiusz z Cezarei mówi tak. Zburzono wszystko poza jednym domem. Domem Wieczernika, gdzie Jezus sprawował ostatnią wieczerzę. Tak pisze Eusebiusz.
Dzisiejsza droga krzyżowa uliczkami jest fikcją absolutną.
Tak, tak. Wtedy to inaczej wyglądało, prawda? No ale...
Być może punkty są te same, ale tak. Na pewno nie jest to... Uwagi.
Natomiast mamy wykopaliska prowadzone przy tym Cardo, czyli przy tej głównej ulicy Rzymskiej. Ona jest odrestaurowana, można ją zwiedzać, czyli wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Prawda? Tylko przez wieki również to rzymskie miasto zostało po pewnym czasie zburzone i powstało nam kolejne, prawda? Jak tam przychodzili wystawcy islamu, czy Persowie, czy krzyżowcy.
Tak, układ ulic nie odpowiada na pewno temu czas.
Nie. 132 wybuchło, a w 135 poległ Bar Kochba i Hadrian wygonił wszystkich Żydów z Rzymu. I wtedy Żydzi wyszli z Rzymu w 135 roku i tak wędrowali. Przyszli koło Warszawy, powiedzieli, Poli, tutaj odpocznij. No i tu odpoczęli. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu.